Tu Śląskie Towarzystwo Biblijne z Katowic. Nasz adres w internecie to biblest.com.pl. Tam też można znaleźć nową Biblię Gdańską.
Zbliża się już dzień radości, dzień bez bólu i gorzkości. Ujrzę Twoją, Panie, twarz, wieczne szczęście dla mnie masz. Wiem, że wiary mi potrzeba, kiedy po mnie wstąpisz z nieba. Nie chcę spać, lecz czuwać, Panie, czekać na nasze spotkanie. Otrzesz z oczu wszelkie łzy, śmierci już odtąd nie będzie, bo królować będziesz Ty, bo królować będziesz Ty.
Mam na imię Władysław. Dziś chciałbym porozmawiać o innej sprawie. Cielesności i duchowości ucznia Pana. W Mateusza 5,48, ja oczywiście cytuję według Nowej Biblii Gdańskiej, powiedziano: zatem wy bądźcie doskonałymi, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebiosach. Zapytamy, czy to możliwe? W jaki sposób stać się doskonałym, świętym, to znaczy czystym i oddzielonym? W czym przejawia się cielesność i duchowość? Pozwólcie, że się pomodlę. Panie Boże Święty, wysławiam Twoje wielkie imię Jezus, w którym przyszło zbawienie, prosząc, otwórz moje usta i otwórz uszy tych, którzy słuchają, na zrozumienie spraw, o których chcę powiedzieć. Niech imię Pańskie będzie uwielbione i wywyższone zawsze i wszędzie. Amen. Wcześniej mówiłem, że Jezus jest drogą. Od powołania do wejścia w odpocznienie i oczekiwania na nowe ciało, tu na ziemi albo po zaśnięciu w niebiosach. Od łaski wiary do nowonarodzenia się z Boga. Jeszcze inaczej, od drogi po pustyni do wiecznego szabatu. Lub jeszcze inaczej, od grzeszności do wyzwolenia z grzechu. Lub tak, jak dzisiaj chcę mówić, od cielesności do duchowości. Wielu zastanawia się nad istotą nowego człowieka. Jak to jest? Z czym go porównać? Gdzie jest ten nowy człowiek, no bo stary stoi przed lustrem? Pewnym porównaniem będą rosyjskie babuszki, w których jedna schowana jest w drugiej. Tak też i nowy człowiek kryje się wewnątrz starego ciała. Ale trzeba i dodać, że duch nowego człowieka zanurzony jest w Duchu Świętym, a nie we krwi, bowiem krew nie dziedziczy Królestwa Boga. Starą duszę stanowi żywa krew, natomiast nową duch, który jest zanurzony w duchu. Stary człowiek się kurczy, natomiast nowy wzrasta, lecz człowiek nie wie jak. Zacytuję Marka 4:26-27. Królestwo Boga jest takie, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię oraz by spał. wstawał nocą i dniem, a nasienie by wschodziło i rosło. Zaś w jaki sposób, zauważmy, on nie wie. Zaś w 1 Piotra 1, 23-25 powiedziano: gdyż jesteście ponownie narodzeni przez słowo żyjącego i trwającego na wieczność Boga, nie z nasienia, które ulega zniszczeniu, ale z niezniszczalnego. Ponieważ każda cielesna natura jest jak trawa, a każda chwała człowieka jak kwiat polny. Trawa została wysuszona, a kwiat jej opadł. Ale sprawa Pana trwa na wieczność. Jak to się dzieje? Podczas chrztu zostajemy zanurzeni w śmierć Jezusa, zatem dla Boga umiera stary człowiek, a liczy się tylko nowy. I dla nas powinien się liczyć tylko nowy. Bywałem w denominacyjnych zborach, w których obchodzi się cielesne urodziny. Powiem dosadnie, obchodzi się urodziny trupów. Kiedy przypatrywałem się takiej uroczystości, wyszedłem jeden raz na środek i mówię: ja też mam dzisiaj urodziny. Właśnie obchodzę 20 lat. Trzeba dodać, że jestem starszym człowiekiem i siwiutkim jak gołąbek. Cały zbór spojrzał na mnie ze zdumieniem, a ja na to spokojnie powiedziałem: no widzicie, dla mnie liczy się nowy człowiek. Ja zostałem nawrócony przez Boga 20 lat temu i 20 lat temu przyjąłem chrzest. I właśnie dzisiaj obchodzę urodziny tego nowego człowieka. Stary jest dla mnie bez znaczenia. Aby to sobie lepiej wyobrazić, przypatrzmy się tym jakby dwóm ludziom w nas, a w zasadzie jednemu człowiekowi, który niczym motyl z oczwarki dochodzi do pełni w Chrystusie. A więc mamy poczwarkę, czyli starego człowieka, w której zaczyna się kształtować motyl, to znaczy nowy człowiek. Jakie są cechy poczwarki? Cielesność, czyli zmysłowość ciała wewnętrznego, lub inaczej osobowości opartej na cielesnej naturze. W 1 Koryntian 3, 1-6 napisano: także ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchowym, ale jako wewnętrznie cielesnym, jako niemowlętom w Chrystusie. Napoiłem was mlekiem, a nie pożywieniem, bo jeszcze nie byliście w stanie. Ale i teraz jeszcze nie możecie, bowiem wewnętrznie jesteście jeszcze cieleśni. Gdyż wśród was są zazdrość, także gwałtowność, zawiść, kłótnia, także spór, walka, niezgoda, karierowiczostwo, podział, także bunt. Czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni i nie żyjecie według cielesnego człowieka? Bo kiedy ktoś mówi: ja jestem Pawła, a drugi: ja Apolosa, czy nie jesteście wewnętrznie cieleśni? Kim więc jest Paweł, a kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał. Ja zaszczepiłem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg. Także ani ten, co zaszczepia, nie jest kimś, ani ten, co podlewa, ale Bóg, który daje wzrost. I my dzisiaj mówimy, jesteśmy baptystami, zielonoświątkowcami, branhamistami, wolnymi chrześcijanami, zamiast mówić, jesteśmy chrystianami, należymy do Chrystusa, jesteśmy uczniami Pana, należymy do jednego zgromadzenia wybranych. Zatem, kto mówi inaczej oraz umacnia hierarchię, czyni rozłamy w ciele pańskim. I chcę to mocno podkreślić. Nikogo nie osądzam, lecz zachęcam, aby każdy ocenił samego siebie, bo takie jest zalecenie pańskie. Cielesność odbija się także w zborach. Zamiast żywej społeczności prowadzonej przez Ducha Świętego, hierarchia usypia zgromadzenie. Przypomnijmy sobie, jak być powinno. Zacytuję pierwsze do Koryntian 14, 26-40. Zatem co się dzieje, bracia? Kiedy się schodzicie, niech każdy ma psalm, ma nauczanie, ma język, a wszystko niech się dzieje ku budowaniu. I dalej, bo Bóg nie jest Bogiem nieładu, ale pokoju, podobnie jak we wszystkich świętych zgromadzeniach wybranych. Wasze niewiasty niech milczą w zborach, gdyż nie jest dozwolone im gadać, także pleść, ale niech będą podporządkowane tak, jak i prawo mówi. Zaś jeśli chcą się coś nauczyć, niech się w domu dopytują własnych mężów, bo hańbiące jest dla niewiasty gadać w zborze. Czy od was wyszło słowo Boga? Czy tylko do was przyszło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub duchowym, niech uznaje, że to, co wam pisze, jest poleceniem Pana. I zauważmy, zaś jeśli ktoś nie poznaje, nie jest tym, który wie. A co się dzieje w zborach? Myślę oczywiście o zborach denominacyjnych. W zborach uprawia się kazalnictwo, jakiś nowotestamentowy rabinat i aby umacniać hierarchię, wręcz mówi o zaniku darów Ducha Świętego, o przemijaniu Słowa Boga, które przecież jest wieczne. Pastorzy zagarniają coraz to większe obszary, w tym powszechne kapłaństwo świętych i poprzez długie lata karmią uczniów wyłącznie mlekiem. Zaś Jezus, mówiąc o czasach końca, powiedział, cytuję Mateusza 24:19: ale biada brzemiennym, także obciążonym i ssącym, także karmionym mlekiem w owe dni. I nie mówił tu o kobietach, ale o każdym uczniu obciążonym jakimiś nakazami oraz sącym podstawy nauczania. Tak to się dzieje, że przez wiele lat głosi się jedno kazanie, chociaż innymi słowami, oraz zwiastuje Jezusa tym, którzy go już przyjęli. Zamiast żywego działania ducha, całość nabiera cech zawodowych. Jest mi wiadomo, że pastorzy prenumerują amerykańskie pismo ze skryptami niedzielnych kazań. Czy tak działa Duch Święty? Czy też jest to gaszenie ducha, kościelnictwo? Teraz spójrzmy na przeciwny biegun. Jak wygląda człowiek duchowy? Zacytuję Galacjan 5:22-26. Zaś owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, także pobłażliwość, wyrozumiałość, uprzejmość, także rzetelność, łaskawość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. W stosunku do takich nie istnieje prawo, bo ci Chrystusa ukrzyżowali ciało wewnętrzne razem z jego właściwościami i pragnieniami. I uwaga, jeżeli żyjemy duchem, duchem też posuwajmy się w rzędzie. Nie stawajmy się żądni pustej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. I w tej naszej ufności, łagodności nie chodzi o obłudę, aktorstwo i udawanie, lecz o owoc działania Boga, jakim cechuje się nowy człowiek. I dlatego wcześniej mówiłem o drodze. I dlatego zachęcam do wejścia w odpocznienie. Bowiem człowiek w pełni narodzony z Boga jest inny. To jest już człowiek duchowy. To jest już osobowość oparta na wskazaniach Ducha Świętego, na jego nauczaniu, w tym interpretacji Pisma. Sięgnijmy do 1 Koryntian 2:12-15. Ale my nie otrzymaliśmy ducha świata, ale ducha od Boga, abyśmy znali te rzeczy darowane nam przez Boga, o których też mówimy nie w wyuczonych słowach ludzkiej mądrości, ale w nauczonych przez Ducha Świętego, porównując, także łącząc, zestawiając, tłumacząc duchowe do duchowych. I ja to właśnie czynię. Zaś człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych ducha Boga, bo są mu głupotą i nie może zrozumieć, że są badane duchowo. Ale duchowy bada wszystko. I uwaga, zaś sam nie jest osądzany, także oceniany, z powodu, na skutek niczego. Czy mówiąc już bardzo prosto, w 1 Koryntian 6:12. Wszystko mi wolno. Powiem to inaczej, bardzo prosto, cytując 1 Koryntian 6:12. Wszystko mi wolno. Powtórzę, wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie będę pod władzą, także nie będę miał władzy z powodu czegoś, także kogoś. Tak rozumuje uczeń, który oczywiście z łaski Pana zerwał z poznaniem spod drzewa wiadomości, przez co przeszedł do odpocznienia. I choć liczni mają dar nauczania, dla człowieka duchowego jedynym nauczycielem jest Duch Święty. Spójrzmy na Pana Jezusa oraz na to, co o Nim napisano w Izajaszu 11:1-3. I wyrośnie odrość z pnia Iszaja, a pęd z jego korzenia się rozrośnie. Spocznie na nim duch wiekuistego, duch mądrości i rozsądku, duch rady i mocy, duch poznania oraz czci wiekuistego. A jego upodobanie będzie w szacunku dla wiekuistego. I uwaga, nie będzie osądzał według widzenia swoich oczu, ani rozstrzygał według słuchu swych uszu. A według czego, zapytam? Według wskazania ducha. Tak też człowiek duchowy winien się kierować wskazaniami ducha. Kiedy? W niedzielę? Na braterskim spotkaniu? W czasie służby? Otóż nie. Winien się kierować zawsze. Popatrzmy na naszego patriarchę. Zacytuję pierwszą Mojżesza 6:9. Oto dzieje Noacha. Noach był mężem sprawiedliwym, oczywiście dodam sprawiedliwością z wiary, był on nieskazitelnym za swoich czasów. Noach chodził z Bogiem. I my musimy chodzić z Bogiem w każdej chwili naszego życia. Jakie to ma znaczenie praktyczne? O, tych znaczeń jest wiele, darów oraz owoców ducha. I ma to także znaczenie w czytaniu Pisma Świętego. Człowiek cielesny widzi tylko aspekt fizyczny poszczególnych ksiąg, rozdziałów i wersetów. Podam przykład. W jednym wskazań w denominacyjnym zborze słuchałem pastora, który mówił o Abrahamie. Cytował poszczególne wersety, po czym powtarzał je własnymi słowami. Niczego nie łączył, niczego nie wyjaśniał, niczego nie komentował inną częścią pisma. Widział tylko to, co jest napisane, oczywiście w sensie fizycznych zdarzeń. Natomiast historia Abrahama kryje w sobie ogrom znaczeń duchowych. Podobnie jest z uzdrowieniami. Przywiązuje się nadmierne znaczenie do fizycznych uzdrowień. Podobnie jest także z pismem. Jeśli ktoś widzi tylko aspekt fizyczny opisanych historii, po dłuższym czasie następuje, w cudzysłowie mówię, zmęczenie pismem. Natomiast człowiek duchowy rozważa wszystko duchowo. Powiedzmy to inaczej, symbolicznie i doszukuje się głębszych znaczeń, przez co pismo stale jest zajmujące. Przykłady? Podam kilka. We wcześniejszym wykładzie mówiłem o drodze Izraela według ciała, która duchowo jest wzorem dla Izraela według ducha, czyli właściwego Izraela. Duchowe znaczenie odnajdziemy w każdej księdze Starego Testamentu, bowiem cały Stary Testament świadczy o Jezusie. Poszukiwanie tych znaczeń to stałe szukanie Boga, stałe Go poznawanie i oglądanie. Nowy Testament to również zbór opowieści o aspekcie fizyczno-cielesnym. Lecz, i o tym pamiętajmy, przede wszystkim duchowym. Kto widzi tylko opisane historie, ten jeszcze widzi niewiele. Podam przykłady. Zacytuję Mateusza 9:16-17. Nikt nie nakłada na stary płaszcz łaty z nowego sukna, bo owo załatanie ujmuje z płaszcza i rozdarcie staje się gorsze. Co symbolizuje stary płaszcz? Oczywiście prawo Mojżesza i związaną z nim sprawiedliwość. Nie wolno na stare prawo nakładać łaty z nowego sukna, bo wówczas owa łata z nowego sukna, czyli z wiary, ujmuje spłaszcza. Tak to się dzieje w wielu zborach. Mówi się i poleca 10 przykazań, a więc stary płaszcz, a o reszcie prawa Mojżesza się nie wspomina, bowiem przykrywa je wiara. Ależ to błędne podejście. Prawo Mojżesza jest ważne jako całość. Nie wolno z niego ująć ani jednego przykazania. I dalej. Ani nie leją młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej bukłaki są rozrywane, a wino wylewane i bukłaki zniszczone. Ale młode wino leją w nowe bukłaki i oba są zachowywane. Co jest tymi starymi bukłakami? Oczywiście prawo Mojżesza. Co jest tym młodym winem? Oczywiście prawo wiary. Nie wolno lać młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej rozrywa się prawo Mojżesza, a i wino Nowego Testamentu zostaje wylewane. Prawo wiary stanowi nową całość. Inny przykład. Zacytuję Jana 2:1-11. A trzeciego dnia zdarzyło się wesele w Kanie Galilei i była tam matka Jezusa. Ale na wesele został zaproszony też Jezus oraz jego uczniowie. Więc gdy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: wina nie mają. Mówi jej Jezus: co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. A jego matka mówi sługom: uczyńcie cokolwiek by wam mówił. A było tam 6 kamiennych stągwi, ustawionych według obrzędu oczyszczania Żydów, które mieściły w sobie po 2 albo 3 miary. Mówi im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. Więc napełnili je aż do góry. Otóż w każdym żydowskim domu stały takie stągwie do rytualnych obmywań. Te stągwie Jezus kazał napełnić aż do góry, nie do połowy czy do 3/4, ale pod sam wierzch. Mówi im także: teraz zaczerpnijcie oraz nieście mistrzowi ceremonii. Zatem zanieśli. Zaś gdy mistrz ceremonii skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono jest, ale wiedzieli słudzy, co zaczerpnęli wodę, mistrz ceremonii woła oblubieńca i mu mówi: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a kiedy staną się pijani, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do teraz. Ten początek cudów, a właściwie znaków, uczynił Jezus w Kanie Galilei. Na czym polegał ten znak? Jak powiedziałem, woda służyła do rytualnych obmywań z grzechu. Ale jak wiemy, prawo Mojżesza i związany z nim rytuał nie mogły oczyścić człowieka doskonale. I Jezus przedstawił wielki znak. Owa woda służąca do oczyszczania zamieniła się w wino, a wino, jak wiemy, symbolizuje krew Jezusa, która oczyszcza doskonale. Także zostało tu powiedziane, że najpierw przyszło prawo Mojżesza, które było gorszym winem, a następnie prawo wiary, które było tym winem doskonałym. Inny przykład. Zacytuję Jana 8:3-11. Oto uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzają niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie, po czym postawili ją w środku oraz mu mówią: Nauczycielu, ta niewiasta została przyłapana jako jawna cudzołożnica, zaś Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować. A ty co mówisz? Ale mówili to, wystawiając go na próbę, aby go mieli za co oskarżyć. Zaś Jezus schylił się ku dołowi i zapisywał palcem na ziemi. Pamiętam, że jako młody uczeń zastanawiałem się nad tym, czemu Jezus pisał palcem po ziemi. Co on tam pisał? Dzisiaj wiem, że owo zachowanie Jezusa miało charakter symboliczny. Do Jezusa zwrócili się Żydzi, którzy byli pod prawem Mojżesza. Jak wiemy, kamienne tablice zostały napisane palcem Boga na ziemi. I tu także Jezus dawał znak, że to, co mówią, zostało napisane w prawie Mojżesza. I dalej, a gdy go powstrzymywali, pytając, podniósł się oraz do nich powiedział: Bezgrzeszny z was niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu się schylił ku dołowi oraz pisał na ziemi. Jak wiemy, nikt nie jest bezgrzesznym wobec prawa Mojżesza. Nikt nie jest wobec niego sprawiedliwym. Więc Jezus dawał znać, że to prawo, które przyszło wcześniej, nie jest możliwe do wykonania przez człowieka w każdym czasie. I cytuję dalej, więc kiedy to usłyszeli i rozsądzili na skutek sumienia, wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszyzny, aż do najlichszych. I Jezus został sam oraz ta niewiasta, co stała w środku. I tak też bywa z nami. W pewnym momencie dochodzi do spotkania osobistego z Jezusem. I cytuję dalej. Więc Jezus się podniósł, a nikogo nie widząc, tylko ową kobietę, powiedział jej: Niewiasto, gdzie są twoi oskarżyciele? Nikt cię nie potępił? Otóż właśnie, kto poważnie traktuje wskazania sumienia albo prawo Mojżesza, ten musi powiedzieć, że jest grzeszny. A przecież napisano: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bowiem jakim sądem sądzicie, według takiego zostaniecie osądzeni. I Żydzi to rozumieli. Zaś ta niewiasta powiedziała: Nikt, Panie. A Jezus jej powiedział: Ja także cię nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Co to znaczy? Czy Jezus jej powiedział: Nie grzesz według prawa Mojżesza? Otóż nie, bowiem, jak wiemy, to jest niemożliwe. Owe słowa Jezusa znaczyły, że kobieta ta w tym momencie została obdarzona łaską wiary, a zatem stała się bezgrzeszną, choć zrozumienie tego faktu przyjdzie po pewnym czasie. Jeszcze inny przykład. Mateusz 11:2-6. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów i mu powiedział: Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać drugiego? A Jezus odpowiadając, rzekł im: Idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie oraz widzicie. Ślepi widzą, a chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wzbudzani, a biednym opowiadana jest dobra nowina. I bogaty jest ten, kto nie będzie ze mnie zgorszony. Zaś w Jana 14:12 powiedziano: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy względem mnie, i on będzie czynił sprawy, które ja czynię. I uwaga, potężniejsze od tych uczyni, ponieważ ja odchodzę do mego Ojca. Spróbuję te wersety omówić, oczywiście pod kątem duchowym. Tym bardziej, że wielu chciałoby uzdrawiać, czynić cuda i przez to być podziwianymi. A przecież występuje to bardzo rzadko. Mało. Cuda i uzdrawiania często prowadzą na manowce, gdyż nie są z Ducha Boga. Jezus czynił, że ślepi widzieli, chromi chodzili, trędowaci bywali oczyszczeni, a głusi słyszeli. Mało. Umarli bywali wzbudzani, a biednym opowiadana była dobra nowina. A jednocześnie do nas powiedziano: potężniejsze od tych uczynicie. Na początku spójrzmy więc na aspekt cielesny. Wielu ludzi pragnie być zdrowymi, no bo to wielkie błogosławieństwo. Ale wielu także nie liczy na Boga. Mieszkam pod apteką i pod lekarską przychodnią. Będąc kiedyś w aptece, zapytałem przemiłą aptekarkę: No, wy to pewnie jesteście bardzo zdrowi. A ona mi na to: Dlaczego pan tak sądzi? No, widzę na półkach lekarstwa na wszystko, no więc jesteście w stanie uleczyć każdą dolegliwość. A ona się zasępiła i powiada: Wie pan, to się nie przekłada. Również od rana widzę pod przychodnią tłumy starszych ludzi, którzy liczą na uzdrowienie. Lekarze wyciągają od nich ostatnie grosze, a ci pokładają nadzieję w ludziach. Obie grupy, a więc ci, co korzystają z leków i wskazań lekarzy, niestety umierają. Czyli nie tędy droga. A teraz rozpatrzmy aspekt duchowy. Ślepi widzą. Wszyscy ludzie, którzy nie mają łaski wiary, są de facto ślepymi. Chromi chodzą. Wszyscy Żydzi, którzy mają dostęp do Pisma, jeśli nie przyjęli Jezusa, de facto są osobami chromymi. Trędowaci zostają oczyszczeni. W Biblii trąd symbolizuje grzech. A więc pod oczyszczeniem z trądu kryło się oczyszczenie z grzechu. umarli są wzbudzani. Oto na ulicach większość ludzi to sami umarli dla Boga. Przyjmując Jezusa, są wskrzeszani do nowego życia. Kiedy to wszystko następuje? Kiedy biednym, ubogim, choć niekoniecznie materialnie, opowiadana jest dobra nowina. I to jest najważniejsze. Głosząc dobrą nowinę w czasie łaski, z Boga czynimy wielkie rzeczy, rzeczy nieprzemijające, lecz trwałe. Przez nasze zwiastowanie ślepi widzą, wzrok odzyskuje dusza, chromi chodzą, stają się mesjanistycznymi Żydami. Trędowaci zostają oczyszczani. Przez głoszenie nauki o sprawiedliwości wielu z uczniów na trwałe zrywa z grzechem. Głusi słyszą. Przez powołania Pana wielu głuchych zaczyna rozumieć Pismo. A umarli? Całe rzesze umarłych przez nasze zwiastowanie jest wzbudzanych do nowego życia. I to jest życie wieczne. Kiedy Jezus odszedł do Ojca, został wylany Duch Święty i rozpoczęły się czasy łaski. I przez nas, przez nasze zwiastowanie dokonywane są największe cuda, jakie są możliwe na tym świecie. Tamci, którzy pokładają nadzieję w aspekcie fizycznym, niestety podlegają śmierci. Inni, którzy pokładają nadzieję w aspekcie duchowym, uzyskują życie wieczne. Umierając, przechodzą z życia do życia. Otóż właśnie, niemalże każdy wers, każda linijka tak Nowego, jak i Starego Testamentu skrywa znaczenia duchowe, więc i my poprawiajmy nasz wzrok. Prośmy Pana Wszechrzeczy o objaśnianie Pisma, a odkryjemy skarbnice o niezmierzonych bogactwach. Bowiem Słowo Boga jest Bogiem. W smutku rozpłynęła się moja dusza. Podźwignij mnie według Twojego słowa. Oddal ode mnie drogę fałszu i obdaruj mnie Twoją nauką. Obrałem drogę prawdy, więc stawiam przed siebie Twe wyroki. Przylgnąłem do Twoich świadectw, Boże, nie daj mi się powstydzić. Pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdyż otwierają moje serce. Okaż mi, Boże, drogę Twoich ustaw, abym jej strzegł aż do końca. Daj mi rozum, a będę strzec Twojego prawa i zachowam je całym sercem. Prowadź mnie drogą Twych przykazań, bo w niej sobie upodobałem. Skłoń moje serce do Twoich świadectw, a nie do chciwości. Odwróć moje oczy, aby nie spoglądały za marnym. Daj mi żyć na Twych drogach. Utwierdź Twoje słowo Twojemu słudze, który się oddał bogobojności. Odwróć ode mnie poniżenie, którego się obawiam, bo Twoje prawa są dobre. Oto pragnę Twoich przepisów. Daj mi żyć w Twojej sprawiedliwości. Niech przyjdą na mnie Twoje łaski, Boże, i Twa pomoc według Twojego słowa. a tym, którzy mi urągają, dam odpowiedź, gdyż ufam Twojemu słowu.
Nowe czynisz. Amen. Mi. Chwała Jezu, chwała Ci.